Etnosfera.
Przed mikrofonem Kinga Szymanek. Dzień dobry. Słownik strojów ludowych, pozycja wyjątkowa i unikatowa, jest już na rynku. Dziś opowiemy, co zawiera ta wyjątkowa publikacja i do kogo jest skierowana. O słowniku terminologicznym polskich strojów ludowych mówi jego współautorka, doktor habilitowana Mariola Tymochowicz.
Pod koniec 2025 roku wyszedł dostępny jest słownik terminologiczny polskich strojów ludowych. Słownik w dwóch tomach został opracowany. Pierwszy tom, tam znajdują się terminy, które odnoszą się do całego procesu przygotowania strojów, czyli z czego, z jakich materiałów, z jakich tutaj surowców, z jakich części te elementy strojów są stworzone. Też jest w nim, znajdziemy informacje o wykonawcach strojów, jak również o technikach wykonania. Natomiast cały drugi tom już jest poświęcony poszczególnym elementom stroju męskiego, kobiecego i dziecięcego. I to jest oczywiście wszystkie elementy ponad 130 strojów, jakie na terenie Polski w tym momencie byłyśmy w stanie dotrzeć, które zostały opracowane. Ten słownik, można też powiedzieć, że oba te tomy, one składają się z takich dwóch części. Pierwsza część to jest tak zwany układ gniazdowy, w którym rozpisałyśmy wszystkie pojęcia, które z sobą są w różny sposób powiązane, żeby w ten sposób też pokazać, bo druga część to są już tak jak słowniki, to jest wyjaśnienie poszczególnych terminów. Natomiast w tej pierwszej części gniazdowej, w drugim tomie na przykład mam taki układ, że najpierw są wymienione wszystkie elementy stroju męskiego, później są wszystkie elementy stroju kobiecego i w trzeciej części elementy stroju dziecięcego. I tutaj, jeżeli chodzi już o strój męski, to zaczynamy od nakryć głowy, później mamy koszule, kamizelki, kaftany, spodnie, okrycia wierzchnie, buty, biżuteria i dodatki. I w każdym z takich głównych gniazd jeszcze porozpisywałyśmy, ukazując właśnie, co wchodzi w skład na przykład kamizelki, czyli jakie typy tych kamizelek były, ale oprócz tego, z jakich krojów te kamizelki były przygotowywane. Później osobno jeszcze są z jakich elementów były one skrojone, jakie dodatki były, jakie zdobnictwo wchodziło. No i oczywiście też są tam informacje, kto wykonywał, z jakich surowców, z jakich tkanin, czyli chciałyśmy w tym układzie gniazdowym też właśnie pokazać, jak te poszczególne pojęcia ze sobą są powiązane i jak też myślę, że to ukaże czytelnikom, bo ten układ gniazdowy on ponad 100 stron zawiera w drugim tomie, jakie też miał to znaczenie. No i oczywiście myślę, że będzie to też pomocne jako słowa kluczowe. Teraz z tych słów kluczowych musimy w różnych sytuacjach, pisząc artykuł, ale też myślę, że dla pracowników muzeów, którzy tworzą też w specjalnych programach, musimy też te słowa kluczowe ukazywać. Mamy też nadzieję, że właśnie taki ten układ gniazdowy również tym pracownikom muzeum pozwoli lepiej uporządkować zbiory. Mam nadzieję, że udało nam się w dużym stopniu wychwycić i przedstawić tam wszystkie pojęcia, które związane są z polskimi strojami ludowymi, oczywiście w obecnej granicy, w granicach Polski.
Jak długo trwały prace nad tą opozycją?
Projekt trwał 5 lat. Projekt był realizowany z funduszy Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego w ramach grantu Narodowy Rozwój Humanistyki i w grancie, w tym projekcie brało udział 10 osób. Część osób była zaangażowana w przygotowanie słownika, a część osób też w tworzenie strony internetowej, bo ten projekt był powiązany. Oczywiście głównym celem było przygotowanie pierwszego w Polsce, ale tak naprawdę też i w Europie tego typu słownika. Druga część natomiast chciałyśmy, żeby też miał ten projekt nasz taki bardziej upowszechniający charakter, czyli tutaj we współpracy z pracownią etnograficzną w Warszawie poprawiłyśmy i rozbudowałyśmy stronę internetową, strona strojeludowe.net, strona internetowa, która już od kilku lat funkcjonuje w Polsce, jest na pewno też najchętniej odwiedzaną stroną internetową, jeżeli chodzi właśnie o takie informacje dotyczące polskich strojów ludowych i udało nam się, znacząco ponad 100 strojów wprowadziłyśmy tutaj przy tworzeniu tych opisów i tego materiału ikonograficznego do tej strony. Tutaj zaangażowani byli też inni etnografowie z terenu całej Polski, to było ponad też 40 osób, które tworzyły te opisy. No i oczywiście też ten materiał, który był tworzony, myśmy również wykorzystali do opracowania naszego słownika. Słownik jest już dostępny, można go sobie zamówić na stronach Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Tam poprzez stronę słownika.
Nad słownikiem polskich strojów ludowych pracowali najlepsi etnografowie z całej Polski.
Zebrałyśmy taką grupę osób, która od wielu lat już się zajmuje strojami ludowymi. Każda z nas zajmuje się strojami w swoim regionie. Tak jak ja się zajmuję strojami Lubelszczyzny, były koleżanki, które się strojami Wielkopolski zajmują, strojami ze Śląska, z Małopolski, no i oczywiście też z innych części, z Pomorza też. Była też w naszym zespole Elżbieta Piskorz-Branekowa, która ma na pewno najbardziej ogólną wiedzę, bo Elżbieta przez wiele lat jako pracownik Muzeum Etnograficznego w Warszawie zajmowała się działem strojów ludowych, więc wspierała nas też w zakresie innych strojów z innych części Polski. Zespół też taki zróżnicowany, część osób to są pracownicy muzeum, część to są pracownicy uczelni, ale dzięki temu też i tym naszym doświadczeniom mam nadzieję, że udało nam się stworzyć ten słownik, który będzie interesujący, który pozwoli właśnie ukazać też tą różnorodność naszych strojów ludowych. Same też wiele rzeczy nauczyłyśmy się o innych strojach. Tak się podzieliłyśmy pracą, że przygotowywałyśmy, jeżeli chodzi o drugą część słownika, drugi tom, że przygotowywałyśmy tak jak ja i nakrycia wierzchnie, i kaftany przygotowywałam, i spodnie, więc tutaj trzeba było materiał z całej Polski zapoznać się, ale oczywiście jak miałam wątpliwości, a najwięcej wątpliwości przynajmniej w moim przypadku było, jeżeli chodzi o stroje góralskie, więc tutaj wspierała mnie koleżanka Stanisława Trybunia-Staszel, która jest specjalistką chociażby od stroju podhalańskiego. Próbowała mi tam właśnie pewne problemy, na które natknęłam się, wyjaśnić, więc tutaj też najpierw robiłyśmy to elementami, a później też sprawdzałyśmy to swoimi regionami, czyli tak krzyżowo też starałyśmy się to uchwycić. No, może Państwo odnajdziecie jakieś braki. Też pamiętajmy, że w dużym stopniu opierałyśmy się na literaturze, która jest dostępna, a jak się okazało, to te stroje są w bardzo różny sposób opisane, szczególnie te prace starsze z końca XIX wieku czy z pierwszej połowy XX wieku. Tam nie zawsze te stroje były tak kompletnie opisane, natomiast te publikacje, które powstawały w drugiej połowie XX wieku czy na początku XX wieku, były takie sytuacje, że już na przykład było wiadomo, że był taki element stroju, ale na przykład autorowi nie udało się ustalić, jak on dokładnie wyglądał, więc też z tego powodu na przykład niektóre hasła są takie krótkie, takie lakoniczne, no bo nie odnalazłyśmy takiego pełnego opisu, który by pozwolił na szersze przedstawienie danego elementu stroju.
W programie Etnosfera mówimy dziś o strojach ludowych, także tych z naszego regionu, tych, które znalazły się w słowniku polskich strojów ludowych. Słownik właśnie ukazał się na rynku. Przypomnijmy, że jednym z najbardziej znanych i najlepiej opisanych jest strój krzczonowski, który zresztą nazwany został lubelskim przez etnografa Janusza Świeżego, przez co właśnie ten strój był uważany za typowy dla całego naszego regionu.
Jeżeli chodzi o ten strój krzczonowski, to ten drobny błąd, ale to mówię, no błąd nie wynikał z tego, że Świeży, że on uważał, że jest to właśnie taki strój typowy dla całego województwa lubelskiego, tylko przyjęło się nazywać stroje i to są nazwy, które myśmy, czyli etnografowie narzucali. Te nazwy pochodziły od miejscowości, największej miejscowości, w obrębie której ten strój występował. Stąd mamy biłgorajski strój, lubartowski strój, chełmski strój, puławski strój, a krzczonowski, bo Krzczonów tam była parafia i też stąd ta nazwa. Ale sam strój krzczonowski jest też bardzo ciekawy z tego względu, że to jest tak naprawdę jedyny też nasz lubelski strój, który przeszedł taką bardzo istotną zmianę, że do połowy XIX wieku, czyli ten strój, który tutaj widzimy, kobiecy, on był wówczas wykonywany właśnie też w całości z materiałów samodziałowych. Bardzo stosunkowo skromne były te zdobienia w porównaniu do późniejszej wersji stroju. I to był strój, który nawiązywał, jak my to mówimy, do typu strojów małopolskich. Czyli tutaj zawierał pewne wspólne elementy, jakie są charakterystyczne dla tej części naszego kraju. Natomiast po uwłaszczeniu, po tym jak mieszkańcy tej parafii zaczęli też zajmować się handlem, ale tu akurat handlem wołami i później końmi, co też sprawiło, że zaczęli podróżować przede wszystkim na południe do Rumunii, do Słowacji w tamtym kierunku, zaczęli mieć też styczność z różnymi tutaj grupami społecznymi, też możliwość przede wszystkim nabywania już tkanin fabrycznych, wprowadzili zmiany. I to są bardzo zasadnicze zmiany, bo przede wszystkim ten strój staje się bardzo, bardzo kolorowy. Materiały samodziałowe zostały zastąpione materiałami fabrycznymi. Pojawia się bardzo dużo pasmanterii. To zdobnictwo, które zastosowano w stroju krzczonowskim tak obfite, nie występuje w żadnym innym stroju na Lubelszczyźnie, ale to też właśnie świadczy i o zamożności mieszkańców tego regionu, no i na pewno też o potrzebach, nowych potrzebach estetycznych, bo z nich wynikają pewne zmiany. No i na pewno taką, jak dla mnie, istotną zmianą, która nastąpiła w tym stroju, to jest wprowadzenie fartucha, krótkiego fartucha w stroju kobiecym, fartucha, który okala całą postać. Jest to, jak dla mnie, bardzo też intrygujące zagadnienie, bo w żadnym stroju na terenie Polski takiego typu fartucha nie spotkamy. Niestety nie jesteśmy w stanie już teraz ustalić, dlaczego i kto wprowadził taką formę fartucha. Po pierwsze, zaskakująca jest jego długość, bo tak naprawdę fartuch i ten roboczy, i ten codzienny, on służył osłonięciu spódnicy, zabezpieczeniu spódnicy przed zabrudzeniami. Czyli tak jak dzisiaj, jak robimy coś w kuchni, zakładamy sobie fartuch, żeby zabezpieczyć nasze ubranie. I tak było też w przeszłości. Więc te fartuchy mogły być, tak jak tutaj widzimy, tylko troszeczkę krótsze od spódnicy, albo w całości tą spódnicę osłaniać. No i kolejna rzecz, że fartuchy jednak albo były do bioder, albo sięgały lekko z tyłu za biodra, ale nigdy nie opasywały całej postaci. A tutaj wprowadzono taki zupełnie nowy ten model. I oczywiście, tak jak powiedziałam, ta duża ilość pasmanterii na spódnicy, na fartuszku, na gorsetach, czy też na męskich kaftanach. I w tym okresie też zmienia się haft. Wcześniej były to proste hafty, gdzie stosowano głównie białe albo czerwone nici, to są hafty, ściegi proste. Natomiast w drugiej połowie XIX wieku jest taka teza, że to jedna z żon, która się wrzeniła tutaj w dom gospodarza z okolic Krzczonowa, ona pochodziła ze wschodu Lubelszczyzny, taką nową modę na tak zwany haft krzyżykowy wprowadziła. Ten haft pojawia się bardzo intensywnie na koszulach, koszulach kobiecych i koszulach męskich. Tutaj zahaftowywany jest cały kołnierzyk i oczywiście tu już mamy nie tylko kolor czerwony czy kolor biały, ale też inne kolory zostały tutaj wprowadzone. No i ta zmiana sprawiła, że tak jak pani tutaj widzi, te stroje się strasznie od siebie różnią. Tu już no, niewiele pozostało z tego wcześniejszego stroju. W męskim stroju zachowały się sukmany, a też pozostałe elementy i kaftan, i ten pas, te nowe elementy, które pojawiły się w drugiej połowie XIX wieku. I co ciekawe, później możemy mówić jakby jeszcze o trzeciej wersji stroju krzczonowskiego, czyli już z tego takiego ostatniego okresu, z końca XIX wieku, kiedy
on już staje się taki bardziej stonowany, kiedy też i ten fartuszek nam się wydłuża, on nie jest już taki króciutki, no i przede wszystkim już mniej, znacznie mniej stosuje się tej pasmanterii, tych wstążeczek. Można powiedzieć, że też dobór kolorów, tu mamy ten piękny czarny kaftan, ale były też piękne i mamy w swoich zbiorach fioletowe, zielone, tam już one są albo takimi koronkami czy wstążeczkami w tym samym kolorze zdobione, albo mają właśnie też czarne dodatki powprowadzane i też same kolory już są bardziej takie stonowane, jeżeli chodzi o tą jakby ostatnią wersję stroju krzczonowskiego. Czyli to są takie bordowe, taka zieleń butelkowa, granaty i właśnie czarny. Oczywiście tu też one były takie spokojniejsze, ale ta pasmanteria, ta intensywna, te tasiemki różnokolorowe, one sprawiały, że ten strój był taki bardzo pstrokaty, byśmy też powiedzieli. Na pewno też takim elementem, który zachował się w stroju kobiecym, kobiet zamężnych, to jest chamełka. To jest też jeden z tych starszych takich zachowanych elementów, który przeszedł, jeżeli można tak powiedzieć, do drugiego typu strojów i też zachował się w trzecim typie stroju kobiecego. Chamełka to jest nakrycie głowy, które tworzone jest z takiej obręczy drewnianej, na którą naciągany był taki czepiec wykonany z bawełny. Ta otoczka drewniana jeszcze dodatkowo tutaj była wstążkami, tasiemkami przyozdabiana i z tyłu pod spodem jeszcze dopinane były taśmy, takie wstążki produkcji fabrycznej, długie wstążki, które opadały jeszcze na ramiona. Chamełka występuje w stroju krzczonowskim, występuje również w stroju biłgorajskim, troszkę w innej wersji. Tutaj nie było tasiemek, tylko płótno ze wzorem takim wyhaftowanym na tą obręcz było nakładane. I jeszcze chamełkę mamy w stroju włodawskim i w stroju zamojskim, tylko ta w zamojskim była jeszcze mniejsza od tej, którą tutaj widzimy i ona była tak bardziej z tyłu głowy przypinana.
Co ciekawe, w ostatnim czasie jest duże zainteresowanie strojami ludowymi i w ogóle przeszłością w tym obszarze.
Coraz chętniej sami nawet mieszkańcy danych wsi starają się doszukiwać, jaki strój był noszony. Często też gdzieś natrafiają na elementy swojego stroju albo na fotografie. Na przykład też nam się zdarzało, że przysyłali do nas skany takich fotografii z zapytaniem, że proszę nam powiedzieć, jaki tu jest strój. Czasami to są mieszkańcy Lubelszczyzny, a czasami to są osoby, które wyjechały gdzieś tam z Lubelszczyzny i myślę, że w albumach rodzinnych właśnie takie stroje znaleźli, takie zdjęcia osób w takich strojach znaleźli i starają się albo sami, często przeglądając te dostępne materiały, publikacje, dojść, a jeżeli nie są w stanie, to konsultują się. Mówię, no my jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju konsultacje. Zapraszamy, można do nas, no teraz lepiej mailowo, też można do nas dzwonić i my chętnie pomożemy. I w doborze właściwych strojów i później nawet już z pracowniami możemy też tutaj takie konsultacje prowadzić, możemy jakieś zmiany, sugestie tutaj wprowadzać i jakby też dopasowywać, jeżeli takie mamy eksponaty, które wywodzą się konkretnie z tych miejscowości, żeby właśnie czerpać. Po to są, po to były one zbierane, bo te nasze eksponaty, tak naprawdę warto może wspomnieć, że elementy stroju ludowego to były pierwsze, jedne z pierwszych eksponatów, które w ogóle składały się na zbiory naszego Muzeum Lubelskiego. To też jakby wiązało się z wystawą, taką rolniczą wystawą, rolniczo-przemysłową, która w 1901 roku była w Lublinie i tam też była taka wystawa etnograficzna mająca ukazać tą specyfikę naszej kultury i tam właśnie pozyskane zostały pierwsze eksponaty i później przekazane do dopiero tworzącego się Muzeum Lubelskiego. Więc naprawdę mamy bardzo bogate zbiory, zachęcamy do takiej współpracy z nami.
A najstarsze w Muzeum Lubelskim eksponaty dotyczące strojów regionalnych?
To są na przykład te związane ze strojem sitarzy biłgorajskich. I tutaj część zbiorów, myśmy dostali, część zbiorów został przekazany do Muzeum Etnograficznego w Krakowie. I też, co może warto, że my też współpracujemy z innymi muzeami, z muzeami i u nas w regionie, i z muzeami etnograficznymi w Warszawie, w Krakowie, w Łodzi czy w Poznaniu, które też mają nasze kolekcje, mają znaczy elementy strojów z naszego regionu, więc też tam się konsultujemy, rozmawiamy z koleżankami, jeżeli jest jakaś taka potrzeba, to też się wymieniamy.
Przypomnijmy, jak wyglądał wspomniany strój sitarski.
W mieście Biłgoraju, czy w Tarnogrodzie, rozwinęło się sitarstwo. Z tym sitarstwem związany oczywiście był handel. Kupcy, którzy te sita rozprowadzali po całym kraju, a nawet za granicą, do Rosji docierali, na południe Europy, dzięki czemu się wzbogacili i przywozili też swoim żonom z tych swoich wojaży, z tych odległych podróży handlowych różne tkaniny w prezentach, i to sprawiło, że właśnie ta grupa tych kupców zajmujących się handlem sitami, ich rodziny wytworzyły odrębny strój. Strój, który my nazywamy strojem sitarskim, gdzie właśnie mamy piękne, różnego rodzaju tkaniny fabryczne, których nie spotkamy w innych strojach z terenu Lubelszczyzny. Tu jest też piękny gorset, który ma taki krój i taki sposób zdobienia charakterystyczny dla gorsetów szlacheckich z XVIII wieku. Piękna szuba, czyli rodzaj takiego płaszcza, pięknie zdobionego pasmanterią, na którą nie było stać pozostałych chłopów. Też pięknie zdobiony kolorowymi, wielobarwnymi nićmi fartuch. No i też o zamożności, zawsze o zamożności danej rodziny świadczyła też ilość i jakość korali. Tutaj widzimy, sznurów korali jest 6 i to są bardzo grube korale, co może tylko potwierdzać, że ta kobieta wywodziła się właśnie z rodziny bardzo zamożny. I oczywiście też oni już nie używali płóciennych materiałów, tylko bawełniane, czyli ten strój w całości, jako jedyny strój na Lubelszczyźnie w całości jest wykonany z materiałów fabrycznych. Strój ten był noszony tak naprawdę do końca XIX wieku. Niestety nie zachowały się żadne elementy stroju męskiego. My mamy tylko opis z materiałów Oskara Kolberga, z tomu lubelskie, gdzie on między innymi też pisze o sitarzach, o kupcach tam mieszkających, ich odrębnej kulturze i też o stroju właśnie tam przez nich noszono. No, natomiast mieszkańcy wsi, którzy wytwarzali też poszczególne elementy dla stworzenia tych biłgorajskich sit, czyli oprawy do sit, czy tkali te płótna na sita, oni nosili znacznie skromniejszy strój w całości wykonany z materiałów samodziałowych, czyli materiałów, które kobiety same tkały, i później z tych materiałów dużą część też elementów tego swojego stroju świątecznego same wykonywały. Te bardziej skomplikowane stroje były wykonywane, zamawiane u krawców. O różnicy też proszę zobaczyć. Tutaj oczywiście mamy obuwie, które kupowane było u szewca, przez szewca z wysokimi, buty z wysokimi cholewami. Natomiast tutaj mamy chodaki ze skóry, ale zrobione we własnym zakresie tutaj przez gospodarza. Były one zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn noszone. Może jako ciekawostkę dodam, że w większości regionów w ogóle buty stanowiły też taki bardzo drogi element stroju świątecznego i był to element, który był bardzo szanowany. Tak naprawdę te buty, na przykład jak udawano się do kościoła, a wiadomo, że czasami kościół był tam w odległości kilku kilometrów, to do kościoła szło się boso albo w takich zwykłych roboczych butach, a dopiero w zimie, bo wiadomo, że boso w zimie nie można było chodzić, ale na wsi ludzie byli zaprawieni i bardzo często od wczesnej wiosny do późnej jesieni chodzili boso i dopiero właśnie przed wejściem do kościoła te nogi trzeba było sobie oczyścić, gdzieś tam w trawie powycierać i dopiero przed kościołem nakładano te buty, żeby w kompletnym stroju móc w tej mszy uczestniczyć. I ta sytuacja sprawiała, że tak naprawdę taka jedna para butów mogła wystarczyć człowiekowi na całe życie. Dwie pary były tych butów jedynie użytkowanych.
Wracając do słownika polskich strojów ludowych, projekt przewidziany jest na ponad 4 lata.
A jest z tym bardzo dużo roboty, chociażby same nakrycia głowy, kobiece nakrycia głowy. Ostatnio tym się też zajmowałyśmy. Jest tego naprawdę ogrom i trudno nam na razie na ten moment nawet nad tym wszystkim zapanować. Taka jest różnorodność, jeżeli chodzi o same nakrycia głowy w Polsce.
Wspomnijmy choćby ślubne nakrycia głowy, jak te wchodzące w skład stroju Krzczonowskiego.
Podczas ślubu, podczas oczepin, to piękne nakrycie głowy, które tutaj teraz widzimy, to nakrycie weselne. Podczas oczepin zamieniane było na czepiec, taki jak mamy tutaj u tej kobiety, w tym kobiecym stroju obok. I to był też taki element, z którym ona się już później nie rozstawała. Bo właśnie mężatkę poznawano po tym, że miała przede wszystkim zawsze głowę przykrytą, albo w dni takie codzienne chustkę sobie po prostu zakładała, a w dni świąteczne takie typowe ozdoby nakrycia głowy, które w danym regionie występowały, czyli mogły być to czepce, półczepce, albo ozdobnie założona chusta. I to też już wtedy była chusta taka najczęściej świąteczna, chusta bardziej ozdobna chusta. Bardzo często już tutaj pod koniec XIX wieku czy w XX wieku to już były chusty fabryczne nabywane gdzieś na targach, na jarmarkach. To ślubne to jest po prostu nakrycie, ślubne nakrycie głowy. One też tutaj na Lubelszczyźnie się różnicowały, ale to nakrycie głowy miało też wyróżnić, żeby było wiadomo spośród gości, uczestników wesela, kim jest panna młoda. Oczywiście i ten biały strój jej i to nakrycie głowy ją tutaj odróżniało. Było to nakrycie głowy przygotowywane bardzo często w wigilię ślubu, czyli wieczór panieński. Ona z koleżankami taki sobie pięknie przygotowywała. Misterne to nakrycie głowy. To jest rodzaj takiego czepka, tutaj w tym przypadku Krzczonowskiego nakrycia ślubnego. To jest forma takiego czepka, do którego przyszyte są drobne takie kwiatki układane z tasiemek, z wtążeczek, dodatkowo jeszcze koralikami ozdabiane tasiemkami i z tyłu jeszcze dopinane były piękne, długie, fabryczne wstążki, które jeszcze miałyby uzupełniać i dodatkowo zdobić to nakrycie głowy. W różnych regionach, w Biłgoraju, to nakrycie było jeszcze wyższe, jeszcze więcej takich sztucznych kwiatów z bibuły, czy właśnie przygotowanych z tych tasiemek było doszywanych jeszcze drobne koraliki. No wszystko to też od przyjętych tradycji, ale też i od możliwości finansowych i oczywiście też uzdolnień tej młodej panny, która sobie takie nakrycie głowy przygotowywała. Jeszcze wcześniej, czyli tam w XIX wieku, panny po prostu zakładały sobie wianuszek i to był też taki element wyróżniający i też często, jeżeli na wsi wiedziano, że dziewczyna nie dochowała cnoty, to jej nikt nie pozwoliłby do kościoła brać ślub właśnie w takim wianku, wianku, który miał tutaj zaświadczać o tym, że ona właśnie jest cnotliwą panną. Już tak na przełomie XIX i XX wieku i w okresie międzywojennym już strój panny młodej zmienia się, co możemy sobie obserwować na archiwalnych fotografiach, w rodzinnych albumach, gdzie już nawet na wsi dziewczyny chętniej nabywały po prostu suknie ślubne w typie, jakie wówczas były modne. Czyli już goście mogli jeszcze w strojach tych tradycyjnych, świątecznych występować, a panna młoda już bardzo często miała taką typową, jak na tamte czasy, suknię ślubną. Miała też wianek i welon. I też już w okresie międzywojennym bardzo często pan młody już też ubierał się w garnitur, czyli można powiedzieć, że już taka była przyjmowana moda miejska.
W programie Etnosfera mówimy o słowniku terminologicznym polskich strojów ludowych, który właśnie ukazał się na rynku. Ta publikacja była bardzo potrzebna na rynku, bo dotąd takiego opracowania nie było, mówi profesor Mariola Tymochowicz.
Co ciekawe, pierwsze próby powstania takiego słownika zainicjował profesor Roman Reinfuss i on w okresie II wojny światowej, w 1942 roku zaplanował i taki szkic, tylko on chciał stworzyć encyklopedię strojów ludowych i miał trochę inny pomysł od naszego. Później w latach 80. XX wieku właśnie też Polskie Towarzystwo Ludoznawcze wtedy zaistniał taki pomysł, żeby w ogóle stworzyć taki słownik etnograficzny i jeden z tomów miał dotyczyć właśnie strojów ludowych i wówczas profesor Barbara Bazielich podjęła takie pierwsze próby, żeby taki słownik stworzyć. Jakby te dwie pierwsze próby się nie udały. My natomiast w 2019 roku otrzymałyśmy grant właśnie z ministerstwa, który umożliwił nam stworzenie takiego słownika. Przyznam się, że miałyśmy różne wątpliwości, że też ten ogrom materiału, z którym się zetknęłyśmy i tak jak już powiedziałam, że też ta jakość tego materiału, że niektóre naprawdę były świetnie opracowane te publikacje, że bardzo łatwo się pracowało i te hasła powstawały bez problemu. Natomiast niektóre były tak ogólne, albo autor, on doskonale wiedział, jak ten strój wygląda, ale w tej pozycji nie opisał tego właściwie, więc miałyśmy tutaj problemy. Mamy też oczywiście tą świadomość, że może też nie do wszystkich strojów dotarłyśmy, że też może gdzieś nam coś umknęło, że nie wszystkie nazwy zostały wychwycone, ale mamy nadzieję, że jakby takie nasze braki będą nam przedstawiane, że będą nam zgłaszane i jeżeli będziemy robić na przykład dodruk, czy w pewnym momencie myślę, że też uwolnimy słownik, że to będzie wtedy taka możliwość, że będziemy te uzupełnienia wprowadzać, więc liczymy tutaj też na naszych czytelników, że będą nam tego typu informacje zgłaszali.
Trwały od 5 lat prace nad wydaniem słownika, ale też powstało kilka książek dotyczących pewnych strojów właśnie jeszcze z terenu Lubelszczyzny, chociażby strój janowsko...
Tak, to jest osobny projekt, one stanowią uzupełnienie, bo tak naprawdę każda z nas, która zajmuje się strojami, a akurat dla wszystkich, którzy tworzyli ten słownik, to jest jeden z takich głównych tematów, wątków, a na pewno takich ulubionych, którymi się zajmujemy. Większość autorów też właśnie tworzy publikacje o strojach ludowych i nam to też na pewno ułatwiło. Też opracowując stroje ludowe, wiedziałyśmy, że taki słownik będzie ważnym elementem, że on na pewno uporządkuje pewne informacje i myślę, że też osobom, którzy nie zawodowo, a tak dla przyjemności zajmują się strojami, czy przede wszystkim dla osób, które chcą sobie zrekonstruować strój, taki słownik też będzie pomocny i myślę, że też to, że tak dużo w ostatnim okresie też tych publikacji powstaje, też wynika z takiego coraz większego zainteresowania strojami ludowymi. Ale też to zainteresowanie i też są różne dodatkowe możliwości współfinansowania tych rekonstrukcji niestety sprawia, że dużo pomyłek jest, że często wiele osób ma wątpliwości, jakiego typu strój powinien odtworzyć i właśnie z jakich elementów te stroje się składają. Więc mamy taką też nadzieję, że nie tylko dla pracowników naukowych, nie tylko dla muzealników, ale generalnie dla pasjonatów strojów ludowych ten słownik będzie przydatny. Ten słownik, on jeszcze może dodam, że właśnie zawiera również rysunki krojów, poszczególnych elementów, żeby też to trochę ułatwić. Oczywiście nie udało się jakby do wszystkich tych terminów, tak przynajmniej chciałyśmy, żeby te najważniejsze tam zaistniały. Oprócz tego też starałyśmy się w bibliografii, oprócz takiej części podstawowej, tej ogólnej, też tą bibliografię podzielić na regiony, czyli osobom, które poszukują jakiejś informacji o strojach ludowych z Małopolski, to jest część bibliografii tak przedstawiona, że właśnie publikacje dotyczące strojów dla tego regionu są też wydzielone. I też właśnie na końcu drugiego tomu mamy również informacje o tej ilości strojów, które teraz współcześnie są opracowane. Do niedawna mówiło się, że to jest około 80 typów strojów, natomiast nam się udało wykazać, że to już jest ponad 130, a prace ciągle trwają nad innymi strojami, więc miejmy nadzieję, że ta liczba będzie rosła tylko.
Mówiła profesor Mariola Tymochowicz. Więcej informacji o słowniku polskich strojów ludowych na stronie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Audycję zrealizował Jarek Gołofit, Kinga Szymanek. Dobrego dnia i do usłyszenia.